Witam braci i siostry oraz naszych słuchaczy internetowych na naszym dzisiejszym wykładzie. Tytuł tego wykładu, tematyka będzie związana z pewną wątpliwością, jaką 2-3 tygodnie temu przeżyliśmy na naszym badaniu, nie wiedząc, jak rozumieć słowa apostoła. Chodzi o Jakuba 1,15, który powiedział coś, co do końca nie było dla nas jasne w zupełności. No i w odpowiedzi na tę wątpliwość dzisiejszy temat, który będzie nazywał się Droga Grzechu. Pasuje idealnie do treści Jakuba 1,15. Droga Grzechu. Na początek przeczytam ten werset z 3 różnych przykładów, które się różnią pewnym szczegółem, tak żebyśmy zobaczyli, jak różni tłumacze oddają treść Jakuba 1,15. Biblia Gdańska mówi: zatem pożądliwość począwszy rodzi grzech, a grzech będąc wykonany rodzi śmierć. Biblia Warszawska, ta nowe tłumaczenie: potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. No i wziąłem także kody moje ulubione. Potem pożądanie zaszedłszy w ciążę, no, po staremu, tak, ale to jest poczęcie, zaszedłszy, czyli najpierw zajdzie w ciążę, zaszedłszy w ciążę, rodzi grzech. Za grzech, zaś grzech wydoroślały, płodzi śmierć. Tak to kody oddały. Czyli widzimy, że różnice między tymi 3 przykładami, innych nie ma potrzeby przywoływać, bo będą te same. Zawsze inne przykłady zawsze idą śladem któregoś z tych 3. Właściwie 2 pierwszych, bo tylko kody tak sobie pozwoliły pewnie w ramach swojej dosłowności tłumaczenia grzech wydoroślały. Ale oddaje bardzo dobrze istotę rzeczy. Więc różnice między nimi, jak można zauważyć, dotyczą tylko tego, co dzieje się z grzechem, zanim on przyniesie śmierć. Bo to jest sama różnica. Grzech będąc wykonany rodzi śmierć. Mówię o końcówce już, tak, tego wersetu. Czy to grzech będąc wykonany rodzi śmierć? Czy a gdy grzech dojrzeje, to rodzi śmierć? Czy też zaś grzech wydoroślały płodzi śmierć? Czyli co się dzieje z grzechem, zanim przyniesie on śmierć? Czy on jest wykonany? Czy on dojrzewa? Czy on dorasta, tak? Staje się wydoroślały? Bez względu na to, jaki przykład byśmy nie wzięli, to widzimy wyraźnie 3 etapy powstawania grzechu. Apostoł pokazuje 3 etapy powstawania grzechu. Jest to poczęcie, narodziny, no i potem mamy ten dylemat, czy wykonanie grzechu, czy dojrzewanie grzechu. Jeszcze na razie nie będziemy przesądzali, który przykład lepiej to oddaje, ale są to 3 różne etapy, jakby nie patrzeć. Poczęcie grzechu, urodzenie się grzechu i potem jego wykonanie lub jego dojrzewanie. A później konsekwencją jest dopiero śmierć, jako 4 etap ostatni tego procesu. Mamy zatem jak gdyby 2 pary. W parze pierwszej mamy pożądanie, które zachodzi w ciążę, poczyna, innymi słowy, i w wyniku tego rodzi się grzech. No, normalna procedura, prawda? Po zajściu w ciążę, po poczęciu dziecka następuje jego powrót prędzej czy później. I druga para, już narodzony grzech i teraz właśnie albo jest wykonany, albo dojrzewa. No i konsekwencją jest śmierć. Jest nasze wątpliwości wtedy na naszym badaniu polegały na tym, dlaczego narodzenie się grzechu nie pociąga od razu za sobą śmierci. Dlaczego jest jeszcze ten etap pośredni? Tłumaczony różnie, prawda? Przez tłumaczenie grzech wykonany, grzech dojrzały, grzech wydoroślały rodzi grzech, ale rodzi śmierć. Dlaczego jest ten jeszcze etap dodatkowy, że urodzenie się grzechu, czyli jego jak gdyby pojawienie się, no już powinno być ściągać karę śmierci, już powinna być śmierć w zamian, jako zapłata za grzech. Dlaczego ten grzech musi najpierw jeszcze jakiś etap przychodzić, bez względu na to, jakbyśmy to przetłumaczyli, żeby nastąpiła to, dopiero ta śmierć? Czym różni się narodzenie się grzechu od tego dojrzewania albo tego wykonania? To był nasz dylemat i ten wykład jest próbą odpowiedzi na ten dylemat, rozwiązaniem tego dylematu. To przy okazji taka właśnie myśl, jak to apostołowie pod natchnieniem, najwyraźniej widać, że jest kolejny dowód, że oni pisali pod natchnieniem. Takie słowa, jedno słowo, 2 słowa, większość na to uwagi nawet nie zwraca. Większość nawet nie zwraca na to uwagi, co ten apostoł chciał powiedzieć, a on tutaj tak etapami daje. Być może nawet apostoł nie do końca sobie zdawał sprawę, nie rozumiał pełni tejże rzeczy, no chyba, że rozumiał. Oni wiadomo, że natchnienie działa w ten sposób, że Bóg daje do umysłu myśli, słowa, bardziej słowa niż myśli, słowa, które mają być spisane. Bez względu na to, czy autor sam doskonale wszystko rozumie, czy nie. W Starym Testamencie, jak wiemy, to nie rozumieli, bo się sami przyznają, że nie rozumieli. W Nowym Testamencie raczej z pewnością większość rzeczy bracia piszący, bracia apostołowie, rozumieli, prawda? Ale czy taką głębię do końca, nie wiadomo, trudno powiedzieć. W każdym razie jest to, są to bardzo mądre stwierdzenia i dla nas wystarczy, że są natchnione. Że właściwie chociaż napisał to apostoł Jakub, to napisał to Bóg. Nie ma to znaczenia, którym narzędziem się posłużył. Natchnione i autorem jest Bóg. Zatem rozważymy pierwszą część tego wersetu. Gdy pożądliwość zajdzie w ciążę, albo pocznie, jak to woli, rodzi grzech. Co tu się kryje? Co to za procesy opisuje apostoł, czy też Bóg, udzielający apostołowi natchnienia? Gdy pożądliwość zachodzi w ciążę, albo poczyna, i w wyniku tego rodzi się grzech. To jest właśnie jakby pierwszy etap. Gdybyśmy zobaczyli do definicji takiej książkowej, co to jest to pożądanie albo pożądliwość, bo to różne przykłady, niektóre mówią pożądanie, niektóre mówią pożądliwość, częściej chyba jednak pożądliwość. Pożądanie jest to silne pragnienie czegoś lub fizyczny pociąg do kogoś, na przykład pożądać snu, spokoju osoby, tak mówi słowo. A pożądliwość tłumaczona jest bardzo podobnie. Pożądliwość to ogół cech wyrażających pożądanie, silne pragnienie kogoś lub czegoś. Czyli apostoł na pewno ma na myśli, mówiąc pożądanie albo pożądliwość, jakbyśmy to na polski nie przetłumaczyli, ma na myśli silne pragnienie. I na pewno ma na myśli dowolnego rodzaju silne pragnienie, które od razu, trzeba powiedzieć, jest samolubne i niewłaściwe. Samolubne i niewłaściwe. Dlaczego uważamy, że ono jest samolubne i niewłaściwe? No wynika to z kontekstu słów apostoła Jakuba. Gdybyśmy sobie do tego pierwszego rozdziału Jakuba zajrzeli, no to moglibyśmy tam zobaczyć kontekst od 12 wersetu. Błogosławiony 1:12 czytam. Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę albo gdy zostanie wypróbowany, weźmie wieniec żywota obiecany przez Boga tym, którzy go miłują. Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi: przez Boga jestem kuszony. Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy do złego, ani sam nikogo nie kusi. Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. I potem jest ten nasz werset główny. Po tym, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. To czytałem z Biblii Warszawskiej. Czyli widzimy z kontekstu, ta, prawda? Mówił tu o silnym pragnieniu, pożądaniu, pożądliwości czegoś, co jest samolubne i niewłaściwe. I dlatego też zwraca uwagę, że jeżeli ktoś ma takie różne silne pragnienia niewłaściwe i grzeszne, to niech nie obciąża winą Boga, tylko swoje własne pragnienia, które go kuszą i nęcą od swoich własnych pożądliwości, od swoich własnych pragnień. Silne i niewłaściwe, grzeszne pragnienia. W tym fragmencie, gdybyśmy zobaczyli to od wersetu 12 do 14, to w tym fragmencie aż 6 razy pojawiają się słowa oparte na czasowniku peirazo, grecki czasownik peirazo, próbować, doświadczać albo kusić, i na rzeczowniku z nim związanym peirasmos. Próba, doświadczenie, kuszenie, pokusa. Czyli widzimy, że mamy tutaj słowo, które oznacza próbować, doświadczać lub też kusić, albo próba doświadczenia, doświadczenie albo pokusa. Czyli ma taki wydźwięk neutralny, próba, doświadczenie, czy też próbować, doświadczać, i wydźwięk negatywny, prawda? Pokusa, no i kusić. Pokusa każdemu wiąże się z czymś negatywnym, ale w Grecji jest to samo słowo. I w zależności od tego, w jakim jest użyte kontekście, to może oznaczać normalne próby, doświadczenie, no albo niestety pokusę do złego, do czegoś, do upadku. I tutaj w związku z tym Jakub tłumaczy, że jeżeli ktoś ma pokusę do czegoś złego, to niech nie sądzi, że Bóg go namawia do tego złego. Bóg owszem doświadcza, próbuje, ale nie, nigdy nie namawia, nie zachęca, nie kusi kogoś, żeby zrobił źle. Najwyżej może podać kogoś próbie, jak się zachować w jakiejś próbie. Ale w tej próbie nie będzie żadnej zachęty do tego, żadnej pokusy, żadnego pociągania, żeby zrobił źle, żeby upadł. To bardzo dobrze widać na przykładzie próby Abrahama. Pierwsza Mojżeszowa 22. Jeden będzie też, ale 22:1. Gdyby ta próba Abrahama związana, jak wiemy, z ofiarowaniem Izaaka, pierwsza Mojżeszowa 22, werset pierwszy, Biblia Warszawska oddaje: po tych wydarzeniach wystawił Bóg Abrahama na próbę. I rzekł do niego: Abrahamie, a on odpowiada: oto ja. No i tam jest potem ciąg dalszy tej próby związanej z ofiarowaniem Izaaka. Nie wchodzimy dalej, bo interesuje nas tylko: po tych wydarzeniach wystawił Bóg Abrahama na próbę. A Biblia chyba gdańska, ale przynajmniej są takie Biblie, które tłumaczą, że po tych wydarzeniach kusił Bóg Abrahama. No tamci tłumacze nie zauważyli niczego złego w tym, żeby powiedzieć, że Bóg kusił Abrahama, ale z pewnością lepiej byłoby dać tak jak Biblia Warszawska przetłumaczyć, że wystawił go na próbę. doświadczył, poddał go próbie, bo kusił, sugeruje, co? Do czego Bóg kusił Abrahama w związku z ofiarowaniem Izaaka? Do zabicia własnego syna go kusił? No właśnie, to tak jakoś dziwnie. A przecież wiemy, że nie chciał tego, bo zatrzymał. Była to zwykła tylko próba, żeby sprawdzić, jak gorliwy, oddany i posłuszny Bogu jest Abraham. Więc od razu widzimy, że słowo kusić w tym przypadku nie powinno być przez tłumaczy użyte. No ale jest to poprawne, gramatycznie jest to poprawne, bo to słowo można tłumaczyć kusić. Dlatego też Jakub, że tak powiem, argumentuje, odróżnia, chociaż są różne, mamy różne doświadczenia, różne próby, ale jeżeli one są do złego, to nie przypisujmy ich Bogu. Bo Bóg owszem poddaje nas próbie, ale nigdy ta próba nie ma na celu skłonienie nas do zrobienia czegoś złego, niewłaściwego, niesprawiedliwego. To nie od Boga one pochodzą, tylko jak pochodzą, to tak to ma, jak było, jak mamy powiedziane. W wersecie 14 już mówię o Jakubie. Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nędzą. Jego własne pożądliwości, czyli te silne pragnienia, samolubne i niewłaściwe, które go pociągają i nędzą do tego, żeby były zaspokojone. Grzech zawsze zaczyna się od jakiegoś samolubnego pragnienia w sercu i w umyśle. I to pragnienie w naszym sercu i w umyśle jako takie nie jest jeszcze grzechem. Tak jak płód u człowieka, od razu nie jest człowiekiem, prawda? Jak jest płód ludzki, to potrzebuje 9 po poczęciu, gdy się pocznie, nie jest od razu człowiekiem. Potrzebuje 9 miesięcy generalnie na rozwój, no i potem rodzi się człowiek, człowieczek taki mały. Tak samo jest z poczynaniem grzechu. To pragnienie, które poczyna grzech, które jest początkiem tego grzechu, jest na razie właśnie zapłodnieniem, poczęciem tego, że tak powiem, grzechu i on się rozwija jako płód i póki co jeszcze może być, że tak powiem, poddany aborcji, może być usunięty, może być zablokowany. Nie musi się urodzić w każdym razie. Nie musi się urodzić. On się zaczyna zawsze jako pragnienie w naszym sercu. I na tym początkowym etapie, gdy mamy jakieś pragnienia w naszych sercach, jest to tylko reakcja naszych władz umysłowych na otaczające nas nasze wpływy. Żyjemy w jakimś świecie, jesteśmy poddawani różnym wpływom. Niektóre nawet pochodzą od nas samych, niektóre od świata, niektóre od szatana. I nasz umysł reaguje na to, co nas otacza. I nasze reakcje mogą być dobre albo złe. Takie i takie. I wobec tego, gdy pojawia się jakieś niewłaściwe pragnienie w reakcji, tak, naszych władz umysłowych na to, co się wokół nas znajduje, co widzimy, co słyszymy, co byśmy chcieli, czego byśmy nie chcieli, no to pojawia się w nas jakieś inne pragnienie. I teraz co? Decyzja należy do naszej woli. Co my z tym pragnieniem zrobimy? Zatrzymujemy je w naszym sercu i umyśle? Czy ubijamy? Likwidujemy? Poddajemy, że tak powiem, natychmiastowej aborcji, żeby nawet się ten płód nie zaczął rozwijać. No a jak się zacznie rozwijać, to też do urodzenia jest chwila. Dopóki się nie urodzi, można przeprowadzić aborcję. Przecież jak wiadomo, aborcja jest czasami nielegalna nigdzie, ale w przypadku grzechu lepiej poddać go aborcji nawet wtedy, kiedy będzie już blisko terminu urodzenia, bo wiemy, że w niektórych krajach przepisy pozwalają na aborcję we wczesnych etapach płodu, a tam po iluś tygodniach już nie. W każdym razie, dopóki dziecko się nie urodzi, zawsze może się coś z tym dzieckiem stać i się może nie urodzić po prostu to dziecko. Wszystko jedno z jakiego powodu. I wtedy nie było dziecka, nie urodziło się. Więc wszystko zależy od tego, gdy silne pragnienie pocznie w nas rozwijanie się płodu, jeszcze nie grzechu, tylko płodu w kierunku, jeszcze nic nie stało, nic nie powiedzieliśmy, nic nie zrobiliśmy. Pojawiło się tylko silne pragnienie, to stało się początkiem, tak, rozpoczęciem tego życia, tego płodu i ten płód się teraz będzie rozwijał krócej lub dłużej i może się w ogóle nie urodzić, a może się urodzić. To już zależy od tego, czy nasza wola będzie pozwalała temu silnemu pragnieniu niewłaściwemu grzesznemu pozostawać w nas aż do chwili urodzenia, czy też to silne pragnienie, które w nas się pojawia, no, że tak powiedziałem, brzydko ubije, prawda, na tym etapie. Oczywiście najlepiej jest, kiedy zostanie ona zabita, zablokowana i się w ogóle nie pojawi. Jeśli natomiast się zgadzamy na to, żeby to silne pragnienie, które zbudziło w nas płód, rozpoczęło życie płodu, który niebawem może urodzić jako grzech, zatrzymamy. Jeżeli zaczniemy rozważać różne atrakcyjne strony tego silnego pragnienia, które się pojawiło w naszym myśle, w naszym sercu, tutaj trzeba dodać, że one są zwykle atrakcyjne, no bo wiadomo, że nie pragniemy rzeczy, których nie chcemy. Pragniemy rzeczy, które chcemy, więc one są atrakcyjne dla starego, grzesznego, upadłego Adama. No i rozważamy różne atrakcyjne strony tego pragnienia, tego pomysłu, który się pojawił. I to właśnie już wtedy, jeżeli rozważamy, to znaczy, że my po prostu hodujemy tenże płód. Sprawiamy, że ten płód w nas wzmaga się, nabiera siły, idzie po prostu w kierunku do urodzenia się, tak jak dziecko, prawda? Początkowo jak jest zapłodnione, się pocznie, no to jest takie prawie, że niewidoczne, trzeba by mikroskop, a nawet jakby zobaczyć pod mikroskopem, to nawet nie przypomina jeszcze człowieczka małego, no a potem z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc, coraz bardziej podobny do człowieczka, prawda, jak pokazują zdjęcia. No i jeszcze nieurodzony, jeszcze dzisiaj się nie urodzi, no ale już był bardzo wyraźny i w końcu ten poród nastąpi. Tutaj ważna myśl dla podkreślenia. Same grzeszne myśli, które mogą nam się pojawiać w głowie, jako takie nigdy nie wydają się tak grzeszne, jakimi naprawdę są. Dlaczego? Bo jeszcze nic nie zrobiliśmy, ani nic nie powiedzieliśmy grzesznego. I sama ta grzeszna myśl nie wydaje się taka grzeszna, bo nam się w ogóle zdaje, że tak powiem, zrobienie tego czegoś, albo wypowiedzenie tego czegoś, to jest nierealne, że raczej my tego nie zrobimy. Nawet jak o tym myślimy i przyzwalamy, żeby ta myśl pozostawała, to nie wydaje nam się to takie straszne, jak sam grzech, kiedy się już urodzi, kiedy już do niego dojdzie. No bo to na razie jeszcze nic nie ma, to jest jeszcze nierzeczywistość, prawda? Zdaje się nam, że możemy tą myśl w każdej chwili zarzucić, no ale jej utrzymywanie osłabia nas, a ją wzmacnia. Więc im dłużej ona jest przez nas przetrzymywana i nawet jak ulegamy złudzeniu, że możemy z niej zrezygnować w każdej chwili i zrezygnuję, ja to tak sobie myślę, bo to tak przyjemnie sobie pomyśleć, ale ja zrezygnuję z niej, ja tego nie zrobię. To nierealne dla mnie, żebym ja tak zrobił, jak tu moje myśli chodzą. Bo one się nie wydają takie straszne na etapie myśli. Wydaje nam się po prostu, inne słowy, ten ewentualny grzech, jeszcze nieurodzony, wydaje nam się nierealny. Póki co. Weźmy jakiś konkretny przypadek, żeby to zobrazować. Wyobraźmy sobie, że zależy nam na uzyskaniu uznania i szacunku jakichś innych osób. I to dobrze, to nie ma nic z tym grzesznego. Z jakiegoś kierunku, a mamy trzy kierunki, prawda? Znamy trzy kierunki, z jakich przychodzą do nas różne myśli. Ciało, świat i szatan. A to są te trzy kierunki. Ciało, czyli od nas samych, od naszych własnych upadłych genów po Adamie, które nas popychają w tą czy tamtą stronę, ale jeszcze jest świat, który nas oddziałuje, no i szatan. A szatan jest najgorszy z nich wszystkich, bo szatan używa i ciała, i świata. Szatan nie robi sam siebie dodatkowy, tylko on mówi, użyję twojego ciała, bo je znam, szczególnie jego słabe strony, użyję świata, bo mam dużo możliwości, jak wpłynąć na ciebie także przez świat. I to jest taki, można powiedzieć, szef tych dwóch. Ale to są takie trzy kierunki, prawda? Bez szatana byłoby dużo łatwiej, bo przynajmniej by nikt nie zostawiał sideł i pułapek dla nas. Innymi słowy, nikt by nie wykorzystywał specjalnie naszych słabości. Bo szatan tak robi. On zna nasze słabości i specjalnie je wykorzystuje. Bóg też zna nasze słabości, ale nigdy specjalnie ich nie wykorzystuje, żeby nas doprowadzić do upadku. To jest ta różnica, o której Jakub ma na myśli, że Bóg nigdy nikogo nie kusi do złego. Znając nasze słabe wszystkie strony, mało tego, znając nasze słabe strony i słabości, to on raczej nam radzi, jak uniknąć ewentualnych naszych upadków w związku z tymi słabościami. A szatan dokładnie odwrotnie. On nam radzi, jak nasze słabości rozwijać, jak je dokarmiać, gdzie kierować nasze kroki, jakie wpływy na nas kierować z zewnątrz, żeby oddziaływały dokładnie na te nasze słabości, żeby je uaktywnić do działania, żeby one działały. A Bóg poprzez Biblię, poprzez literaturę prawdy radzi dokładnie odwrotnie. Na przykład chociażby masz do czegoś słabość, to nie chodź do miejsc, gdzie ta słabość się będzie uaktywniała. Prosta zasada. Ale szatan odwrotnie. Idź właśnie tam. A zaspokój swoją słabość właśnie w tym miejscu, ponieważ będzie ci przyjemnie przez jakiś tam czas. A potem pójdź jeszcze raz. I jeszcze raz. I jeszcze raz, aż w końcu się stoczysz tak bardzo, że już się nie podniesiesz. To są właśnie zupełnie inne istoty. Szatan i Bóg. Obydwie są duchowe i doskonale nas znają. Jeden nas chciałby uchronić przed upadkami naszymi, które doskonale wie, że na nas czyhają na naszej drodze, a drugi specjalnie podstawia nam nogę. I specjalnie przemawia do naszych słabości, które doskonale zna. Ale wracajmy do naszego przykładu. Czyli stanęliśmy na przykładzie, że z jakiegoś kierunku, tak, ciało, świat, diabeł, przychodzi sugestia, myśl, sugestia na razie, nic wielkiego, myśl, sugestia, że jeżeli chcesz zdobyć szacunek innych, to najszybszą metodą, może nie najlepsza, ale szybka metoda, będzie, jeżeli będziesz szacunek innych ludzi obniżał. Bo w ten sposób będziesz miał mniejszą konkurencję. Jeżeli w miejscu pracy chcesz być szanowany przez szefa, bo to się wiąże z awansem, uznaniem, takim dobrym samopoczuciem dla siebie samego, że cię doceniają, no to tych kolegów twoich w pracy, czy koleżanki, w jakiś sposób obniż ich. Ich szacunek, który oni już mają na przykład u tego samego szefa, albo u innych ludzi, na których ci zależy. To może być w miejscu pracy, może być w szkole, może być w rodzinie, może być w zborze, wśród ogólnie ludu Bożego. Bracia mogą być, na przykład bracia pielgrzymi mogą wzajemnie swoje pozycje obniżać, żeby swoją podwyższyć. Tak robili bracia. To się różne takie, o takie różne rzeczy jak się słyszało albo widziało. No w partiach tak się dzieje politycznych. Ciągle są walki. W czasach niby ta sama partia, ale każda partia ma różne stronnictwa. Ten ta swoich zwolenników, ten ma swoich i każdy myśli, jak zwyciężyć i wziąć górę w tej partii, żeby jednak jego skrzydło. To jest normalna procedura we wszystkich ludziach. Więc zaczynamy, tak, pojawia się sugestia i zaczynamy wypowiadać o kimś niepochlebne słowa. A wiem, że niepochlebne słowa o kimś, nawet jak są prawdziwe, to i tak są obmową, ponieważ, czyli grzechem, ponieważ obmowa zaczyna się od czego? Obmowa nie polega na tym, że mówię o kimś złe rzeczy tylko jako takie, tylko obmowa zaczyna się wtedy, kiedy ja coś mówię, żeby komuś zaszkodzić. Wobec tego, czy dana rzecz jest prawdziwa, czy nieprawdziwa, nie ma większego znaczenia. Jeżeli mówisz tylko po to, żeby komuś zaszkodzić i obniżyć jego reputację, obniżyć szacunek, którym on się cieszy, czyli chcesz jego zła. Działasz na jego niekorzyść. I nawet jeżeli przywołujesz prawdziwy fakt, to i tak jest to obmowa. Jeżeli wymyśliłeś nieprawdę w tym celu, no to jeszcze jesteś kłamcą dodatkowo, prawda? To masz, obmawiasz i kłamiesz, bo jeszcze mówisz nieprawdę, żeby kogoś... A nawet jeżeli to jest prawda, to jak wiemy, prawda? Prawda, która... Prawda nie polega na tym, żeby ją tylko zawsze wypowiadać. Na przykład, jeżeli ona komuś ma szkodzić, to trzeba się dobrze zastanowić, czy należy wypowiedzieć prawdę, która komuś ma zaszkodzić, z bardzo prostego powodu. Osoba, która naprawdę coś złego zrobiła, a ty o tym wiesz, może przecież się podnieść. Może pożałować, może się zreformować. Poinformowanie innych o tym, że ona to zrobiła, utrudni to jej. Bo ona już będzie wiedziała, że wszyscy o tym wiedzą. Albo przynajmniej wiedzą osoby, na których jej na przykład zależało, na których myślała, że nie wiedzą, że da się jeszcze to, że tak powiem, w niewiedzy przed nimi naprawić i podnieść się z tego, a tak podcina się jej nogi i skrzydła takiej osoby. Jest chociażby z tego powodu, żeby nie utrudnić komuś ewentualnego powstania później, gdyby się ten ktoś zreformował. Czy też zreflektował. No ale to nie koniec. Wypowiadamy nieprzychylne słowo o kimś innym, żeby obniżyć czyjąś reputację i ewentualnie siebie wywindować szybciej, wyżej, ponad te osoby. Jakie są kolejne etapy takiej postawy, takiego myślenia? Zaczynamy zazdrościć innym szacunku, którym oni się cieszą. Albo powodzenia. A może dobrobytu materialnego. Wszystko jedno, prawda? Na razie tu mamy, wymyśliłem przykład o szacunku. Zaczynamy zazdrościć mu tego szacunku lub czegokolwiek innego, co on ma, a co my byśmy chcieli mieć dla siebie. A zazdrość zwykle od razu prowadzi do czego? Do niechęci do tej osoby. W łagodnych przypadkach prowadzi do niechęci. A w bardziej ostrych przypadkach prowadzi do nienawiści tej osoby. Gdy się komuś czegoś zazdrości, to tej osoby się automatycznie nie lubi. Albo nawet się jej nienawidzi. A jak się kogoś nienawidzi, no to słowa obmowy, oszczerstwa mogą być coraz poważniejsze i może nawet dojść czasami i dochodzi do tego, że z nienawiści jeden drugiego zabija fizycznie. Czyli zauważmy, jedna nieczysta myśl, jedna sugestia, która otrzymała zgodę naszej woli, żeby pozostać w umyśle dłużej niż powinna pozostać, to pojawia się pytanie, jak długo powinna pozostać zła myśl, żeby nie narobiła szkód, żeby nie poczęła, albo nawet jak pocznie, to żeby jeszcze ten płód, że tak powiem, ubić w trakcie jego rozwijania się, żeby dokonać aborcji tego płodu, zanim się urodzi. No nie wiemy, ale jak popatrzymy na naszego Pana, jak długo nasz Pan odrzucał trzy pokusy szatana, które mamy opisane. To była dokładnie taka sama sytuacja. Na umysł naszego Pana szatan przyprowadził mu, prawda, różnego rodzaju biblijne wersety, przy pomocy których chciał go sprowokować do określonego działania. Jak długo nasz Pan chodził z tymi myślami? Kilka dni? Kilka godzin? Kilka minut? To były sekundy. Można powiedzieć, to była sekunda w chwili, gdy ta myśl się pojawiła. Może sekunda, dwie, prawda? Bo musiał ocenić jej treść, zastanowić się, co z tej myśli wynika i zrozumiał, że to nie jest myśl, która jest godna zachowania, rozpatrywania i realizacji. Bo zawsze można powiedzieć, nasz Pan dokonał aborcji, albo nawet nie dokonał aborcji. Nasz Pan chyba nawet nie dopuścił do tego, żeby się poczęła ta myśl. Ona się tylko pojawiła i nie zdążyła nic począć, została ubita w sekundach. W sekundach po tym, jak się pojawiła w jego umyśle, została uznana, rozpoznana jako pochodząca od szatana. Tak robił, tak szybko zadziałał nasz Pan. Źródłem zawsze jest tkwiące w nas samolubstwo. To jest główny problem człowieka. Samolubstwo. Upadek, samolubstwo, czyli miłowanie samego siebie bardziej niż bliźniego. A Bóg mówi, masz miłować samego siebie i bliźniego tak samo. Równa miłość do bliźniego co do siebie, albo odwrotnie. A największa do Boga. Samolubstwo sprawia, że Bóg traci swoją uprzywilejowaną pozycję, nie kocha się Boga, grzesznik nie kocha Boga najbardziej na świecie, a innych bliźnich nie kocha jak samego siebie. I to jest właśnie przyczyna upadku. I to trzeba naprawić w rodzinie ludzkiej, w ludzkości. Żeby Bóg otrzymywał największą miłość ponad innych ludzi, a inni ludzie, żeby dostawali taką samą miłość, jak każdy z nas darzy, jaką każdy z nas kieruje wobec samego siebie. Innymi słowy, dla każdego człowieka powinniśmy patrzeć jako na samego siebie. I wtedy byśmy mieli problem, że tak powiem, rozwiązany. Bo któż samemu sobie chciałby robić jakąkolwiek krzywdę słowem czy też czynem? Więc spójrzmy na tego z lewej, na tego z prawej, że to jest też my, to on. Ten obok, to ja. No i działam wobec niego obok, tak jak wobec samego siebie bym działał. I to samolubstwo, ten główny problem upadku człowieka, daje sobie znać w różnych sytuacjach życia. Pobudzając różnego rodzaju niewłaściwe pragnienia, które, tak jak mówiłem, na tym etapie początkowym, wstępnym, nie wydają się być grzeszne, bo póki co nie ma jeszcze grzechu. Nie ma tam chęci bycia niewiernym Bogu, nie ma chęci okradzenia kogoś, tylko takie różne myśli, jakby przyjemnie byłoby mieć to, albo być takim, albo być tutaj, albo być tam. Jest tylko to samo samolubne pragnienie, ale ono już jest początkiem życia dla odpowiedniego dla siebie płodu. To jest cały czas to poczynanie grzechu. Jeżeli ta myśl zostanie zachowana w naszym umyśle, to ona rozpoczyna drogę tego grzechu na razie przez jego poczęcie. On się na razie poczuł. Stał się płodem. On potrzebuje jeszcze jakiegoś czasu na to, żeby się urodzić jako grzech, na rozwój tego płodu i urodzi się albo nie, zależnie od tego, jaka będzie nasza dalsza reakcja. Najlepiej ubić myśl na samym początku, w pierwsze sekundy, w sekundach, gdy ona się pojawi, a gdy nie zdążymy zareagować, to dokonać aborcji płodu w dowolnym momencie jego rozwoju, zanim dojdzie do grzesznych słów lub grzesznych czynów. Im bliżej momentu poczęcia dokonamy tej aborcji, tym lepiej. Tak jak w naturalnym przypadku, jeżeli już w ogóle ktoś ma dokonywać aborcję, załóżmy, że ona jest legalna i z jakichś względów wskazana, to i lepiej jej dokonać jak najwcześniej, a nie bliżej urodzenia, tylko bliżej momentu poczęcia. Czas rozwijania się już tego całego płodu, no wiadomo, zależy od jednostki i okoliczności. Mogą być to sekundy, minuty, godziny, dni, tygodnie, miesiące, ale mogą być też i lata. To się może się latami nosić z jakimiś planami grzesznymi i póki co ich nie realizować. Im dłużej takie pragnienie w nas pozostaje, tym bardziej rośnie w sile. A jego ostateczne narodzenie się w formie grzechu staje się bardziej i bardziej pewne. Im szybciej je uśmiercimy, tym łatwiej będzie to zrobić i nie dojdzie do narodzenia się grzechu w postaci grzesznych słów i grzesznych czynów. Albo lub grzesznych czynów, bo to mogą być jedno i drugie, albo tylko jedna z tych dwóch rzeczy. Im dłużej się zastanawiamy, czy jakiś grzech popełni, czy też nie, czy pozwolić się urodzić jakiemuś grzesznemu słowu, czy jakiejś grzesznej rzeczy, im dłużej się zastanawiamy, tym stajemy się słabsi. Jest to prawo psychologiczne, nawet psychologowie tego świata to potwierdzą. Im dłużej rozważasz nad tym, czy coś zrobić, czy nie zrobić, bo masz wątpliwości, to każdy dzień, każda godzina, każdy dzień takiego rozmyślania osłabia cię. I pewniejszym czyni to, że to zrobisz. Że opory twoje będą ostatecznie pokonane. Bo w miarę myślenia pragnienie staje się silniejsze, a nasz opór słabszy. Na tym polega tak zwane rozmiękczanie, nawet takie pojęcie, że trzeba kogoś rozmiękczyć. Czyli ktoś nie chce czegoś zrobić, nie chce się na coś zgodzić, nie chce na coś przystać, bo uważa, że to nie powinien, niewłaściwe, niesprawiedliwe, niedobre dla nieeleganckie, wszystko jedno, niezgodne z prawem, niesprawiedliwe, nieeleganckie, nietaktowne, to znaczy nie chce tego zrobić, dla danej rzeczy. Ale jeżeli ktoś powoli i stopniowo cały czas do tego powraca i ciągle mu to przypomina i namawia i zachęca, mówi, a spójrz na to tak, a co ci szkodzi, a co on masz do stracenia, a raz się żyje, albo tam różnego rodzaju inne sugestie i on myśli, albo powiedzmy my o tym myślimy, co on ciągle nam podsuwa, to wszystko to działa na naszą niekorzyść. Im dłużej będziemy o tym myśleć, tym będzie pewniejsze, że to w końcu zrobimy. Wybrałem z Biblii 6 przykładów jednostek. Dlaczego 6? Z powodu znaczenia liczby 6. Bo można byłoby znać więcej przykładów, oprócz tego też ramy czasowe, prawda, nie pozwalają. Wybrałem 6 przykładów biblijnych. Oto biblijne przykłady poczęcia grzechu i jego urodzenia się. Będą to Lucyfer, Ewa, Adam, Kain, Dawid i Judasz. Taka szóstka. Chronologicznie według tego, jak się w Biblii pojawiają na karę, tak, ich historie. Zaczynamy od Lucyfera. U niego, tak, samolubnym pragnieniem, które zapłodniło grzech, które dało początek, poczęło grzech, prawda, zapłodniło, że dało początek płodowi grzechu, była ambicja. Ambicja być jakimś wielkim, ważnym i podziwianym. Taka ambicja być jakimś wielkim i podziwianym do dzisiaj wielu ludzi towarzyszy. Wielu ludziom towarzyszy. Wielu ludzi szuka wywyższenia w różnych sferach działalności, tam gdzie działają, tam gdzie mogą zrobić karierę. Może to być świat religii, polityki, ekonomii, rozrywki, w miejscu pracy, te awanse, o których wspominałem wcześniej. Jeśli chodzi o Lucyfera, to zobaczmy, jak grzech powstawał u Lucyfera od momentu jego poczęcia, tam jest ten moment jego poczęcia też opisany, aż do jego urodzenia się. Ezechiel 28 rozdział. Ezechiel 28, 15-18. Nienagannym byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony, aż dotąd, gdy odkryto u ciebie niegodziwość. Przy rozległym swoim handlu napełniłeś swoje wnętrze gwałtem i zgrzeszyłeś. I wypędziłem cię z góry Bożej o cherubie osłaniający, zniszczyłem cię pośród kamieni ognistych. Twoje serce było wyniosłe z powodu twojej piękności. Zniweczyłeś swoją mądrość skutkiem swojej świetności. Zrzuciłem cię na ziemię, postawiłem cię przed królami, aby cię widzieli. Zbezcześciłeś swoją świątynię z powodu mnóstwa swoich win, przy niegodziwym swoim handlu. Dlatego wywiodłem z ciebie ogień i ten cię strawił. Obróciłem cię w popiół na ziemi, na oczach wszystkich, którzy cię widzieli. Etap rozwijania tego poczętego płodu, tego pragnienia w kierunku jego narodzenia, to werset 15. Nienagannym byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony, aż dotąd, gdy odkryto u ciebie niegodziwość. To odkrycie niegodziwości to było na razie jego zamysłu, jego serca. To był zapłodzony płód, zapłodniony, poczęty, jak to poczęty powiedzmy, poczęty płód, który miał się urodzić w niedalekiej przyszłości. Oraz werset 17, pierwsza część tego wersetu. Twoje serce było wyniosłe z powodu twojej piękności. Serce było wyniosłe z powodu twojej piękności. W sercu jego było i był taki wspaniały, taki piękny i sobie myślał, jak to wspaniale, byś taki wspaniały. Dobra, zobaczmy, jak to on go demaskuje. Twoje serce było wyniosłe z powodu twojej piękności. Czyli Bóg pod natchnieniem przyznaje, że on był piękny. W wersecie 15 mówi, że był nienaganny od momentu stworzenia aż do dnia, kiedy odkryto u niego niegodziwość, kiedy ta sugestia się pojawiła, kiedy został poczęty w jego grzechu, w jego sercu grzech. No i póki co jeszcze mógł się uratować, Lucyfer. Mógł się uratować i dalej nie kontynuować. No ale kontynuował. Rozważa w swoim sercu i doprowadzi się do upadku. A Izajasz 14 rozdział, zaglądamy także i tam, bo to jest drugie miejsce, które opisuje tę istotę. Izajasz 14, dwa wersety, 13 i 14. A przecież to ty mawiałeś w sercu. Wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze Narad na najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z najwyższym. Widzimy na początku, że mawiałeś w swoim sercu, czyli takie pragnienia przejawiałeś. Ty o tym rozmyślałeś. To ci się podobało. To ci się podobało. Urodzony grzech Lucyfera to, jak wiemy, zwiedzenie Adama i Ewy, by zdobyć poddanych do panowania podobnego do boskiego. Oraz późniejsze stałe okłamywanie ludzkości aż do dzisiaj, bo szatan, jak wiemy, aż do dzisiaj kontynuuje to zwodzenie i okłamywanie ludzkości. Weźmy Ewę. Kolejny taki przykład. U Ewy poczęcie grzechu rozpoczęło się od pragnienia zdobycia większej wiedzy niż ta, której udzielił im jej Bóg. Jak wynika z opisu biblijnego, płód ten rozwijał się u Ewy, płód, czyli prawda, od chwili poczęcia do realizacji. Zawsze jest rozwój tego płodu. Tu można zadziałać. Jak nie ubijemy złej myśli na w sekundzie, kiedy ona się pojawi, tak jak nasz Pan potrafił to robić, nasz Pan nigdy nie pozwolił, żeby u niego się zaczął rozwijać w ogóle płód w kierunku grzechu, prawda? On ubijał grzeszne myśli na etapie ich pojawienia się. No my nie jesteśmy tacy jak nasz Pan. Nie jesteśmy doskonali. My te myśli przechowujemy dłużej i pozwalamy im rozpocząć życie płodów no, ale my nie musimy im pozwolić, jakby nawet nie jesteśmy tacy dobrzy i szybcy jak nasz Pan w odrzucaniu grzesznych myśli i pozwalamy, zatrzymujemy je dłużej, no to chociaż ubijmy ten płód jako płód, żeby się nie urodził. O tym właśnie mówi apostoł. Jak zobaczymy całość, to będziemy mieli. Więc wracamy tutaj tak do Ewy. U Ewy to się rozwijało przez bliżej nieokreślony czas, zanim urodził się jako gotowy grzech w postaci sięgnięcia po owoc, którego nie wolno było jeść, prawda? Sięgnięcie po owoc to był ten już gotowy grzech. Zobaczmy, jak to wyglądało, jak to opis biblijny nam prowadzi, ale jest wyraźny w tym opisie rozwój płodu. Płodu grzechu. Poczęcie grzechu i płód rośnie, rośnie, rośnie. Jeszcze Ewa mogła się wycofać, nawet jak już płód się zaczął w niej rozwijać, ten grzeszny. Mogła się wycofać, no ale się nie wycofała. Pierwsza Mojżeszowa, 3 rozdział, 1-6. A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg, rzekł do kobiety. Czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie jedźcie z żadnego drzewa ogrodu? A kobieta odpowiedziała wężowi, możemy jeść owoce z drzew ogrodu, tylko z owocu drzewa, który jest w środku ogrodu, rzekł Bóg, nie wolno wam z niego jeść, ani się go dotykać, abyście nie umarli. A ta wąż mówi wtedy, na pewno nie umrzecie, lecz wie Bóg, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł. Mamy tu proces rozwijania się płodu. Poczęcie, ta pierwsza myśl, kiedy ona się pojawiła, prawdopodobnie zauważyła węża, który sobie podchodził do tych zakazanych owoców i jadł. I ona patrzy, on je, a nam nie wolno. A szatan myśli, nasuwa na jej umysł, i ta rozmowa opisana, prawda, to myśli, jakie szatan jej nasuwał, posługując się wężem, który oczywiście sam sobie był niczego winien, prawda, to nie wina węża. On po prostu wykorzystał węża, który sobie jadł. Być może nawet wpływał na to biedne zwierzę, żeby jadło te owoce, szczególnie te zakazane, żeby tym bardziej Ewie nasuwać myśli, żeby było jej szkoda, że ten je, a tobie nie wolno. Ona obserwowała tego węża, rozważała sugestie, które szatan jej nasuwał, nie odrzuciła tej sugestii. Ja nie będę w ogóle myślała, nie sobie wąż je, dla mnie wolno jeść, sprawa załatwiona. Bóg powiedział, nie jemy z tego drzewa, a czy wąż je, czy wszystkie węże jedzą, i czy może wszystkie zwierzęta jedzą i dobrze się czują, a co mi to? To mnie interesuje, dla mnie wolno jeść i ja nie będę jeść. W ogóle nie będę rozważała. Ale ona rozważała. No i a szatan oczywiście jej myśli też znał, więc odpowiedział tam sobie nasuwał jej sugestie i ta jej tego węża podsuwał raz, drugi, trzeci, nie wiemy tego, ale widać z tego, że było to na pewno nie za pierwszym razem. I w końcu doszło do osiągnięcia po ten owoc. W przypadku Adama proces od poczęcia do urodzenia się grzechu prawdopodobnie przebiegł znacznie szybciej. Chociaż nie wiemy dokładnie, ile to było. Czy były to minuty? Może nawet niecała jedna minuta? A może były to godziny. Może nawet były dni, ale raczej nie były to tygodnie, ani miesiące. Dlaczego? Bo werset 6 mówi, dała też mężowi swemu, który był z nią i on też jadł. Więc możemy sobie wyobrazić, że Ewa w końcu po tych obserwacjach, rozmyślaniach sięgnęła po owoc i gdy zjadła, dała mężowi. Ale to nie znaczy, że takie fajne, daj mi i zjadł, prawda? Może była jakaś rozmowa, co ty zrobiłaś, prawda? No nie wiemy, to jest tak skrótowo, więc mogło to być parę minut, może to było nawet parę godzin, może parę dni nawet Adam się jeszcze walczył sam z sobą. Zrobić to samo, co moja żona, czy nie zrobić? Nie, tego nie wiemy. Mamy tylko zapis biblijny, że dała i jadł. I pewnie było to dosyć szybko. Dlatego mówię, nie sądzę, logicznie rzecz biorąc, że były to tygodnie czy miesiące. Ale od iluś minut do paru dni mogło to być. Lub też parę godzin po drodze jeszcze jest. Tak, u niego tym samolubnym pragnieniem, które poczęło ten grzech, była niechęć do życia bez Ewy. Przy czym trudno nam powiedzieć, czy wynikało to bardziej z miłości do Ewy, czy z miłości do samego siebie. Bo po ewentualnej śmierci Ewy, to on zostałby znowu sam. A już był trochę sam i źle mu było. Więc może nie będziemy tego rozważać, jak Adam wróci, a wróci, prawda, tutaj na ziemię. I porozmawiamy, zapytamy o szerszy kontekst, bo mówi, zapis biblijny jest taki skąpy, że chcielibyśmy wiedzieć, jak to było do bardziej dokładnie, jakbyś mógł nam opowiedzieć. W obu przypadkach grzech urodził się w postaci nieposłuszeństwa Bogu, zjedzenia owocu, którego nie wolno było im jeść. Bierzemy Kaina. Poczęciem grzechu u Kaina była zazdrość. 1 Mojżeszowa, 4 rozdział, 3-7. Po niejakim czasie Kain złożył Panu ofiarę z plonów rolnych. Abel także złożył ofiarę z pierworód trzody swojej i tłuszczu ich. A Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę, ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał. Wtedy Kain rozgniewał się bardzo i zasępiło się jego oblicze. I rzekł Pan do Kaina, czemu się gniewasz i czemu zasępiło się twoje oblicze? Do 7, tak miałem czytać, to jeszcze jeden werset. Czy jeśli dobrze postąpisz, nie będzie podniesione, a jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech. Kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Więc widzimy, u Kaina poczęciem grzechu, tym silnym pragnieniem, tą pożądliwością, o której mówi Jakub, była zazdrość. I ten etap rozwijania się poczętego pragnienia w kierunku narodzin grzechu, to słowa Boga, u drzwi czyha grzech, kusi cię, ale ty masz nad nim panować. Czyli Bóg widział już płód rozwijający się w jego sercu, jeszcze nie doprowadzony do aktu grzechu. Jeszcze się nie pojawił grzech. Jeszcze na tym etapie mogła być tak zwana aborcja, bo skoro mówimy już o płodzie, no to trzeba wiadomo, że jak ktoś myśl odrzuci, która nie zdąży nic zapłodnić, tak, nic począć, no nie ma aborcji. Jak już myśl pojawi się i będzie poczęte nowe życie i płód się rozwija, no to tylko aborcja. I zauważmy, że Bóg interweniuje jak gdyby na tym etapie, widzi do czego jest pociągany Kain, no i ostrzega go. I gdyby on teraz jeszcze w tym momencie się wycofał i posłuchał, do tego grzechu by nie doszło. A nie zrobił tego pomimo boskiego ostrzeżenia. To piękne słowa. Tak? U drzwi czyha grzech. Kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Tak powiedział Bóg do niego. Kolejny przykład, Dawid. Dawid pozostawił po sobie przykład przynajmniej dwóch bardzo poważnych grzechów. Cudzołóstwo i morderstwo. Początkiem w tym pierwszym przypadku było pożądanie pięknej kobiety, a w drugiej samolubne pragnienie ukrycia swojej winy, ucieczka przed odpowiedzialnością. No możemy przeczytać 2 Samuela, 11 rozdział. Przypomnijmy sobie tę historię. 2 Samuela, to nie będzie, wybiorę tylko te fragmenty, które nam są niezbędne. 2 Samuela 11, 1-4. Następnego roku, w czasie, kiedy królowie zwykli wyruszać na wojnę, wysłał Dawid Joaba wraz ze swoimi wojownikami i całym Izraelem, a ci splądrowali ziemię. A to drugiego będę czytał. I przytrafiło się, że pod wieczór Dawid wstał ze swojego łoża i przechadzał się po tarasie swojego królewskiego domu i ujrzał z tego tarasu kąpiącą się kobietę, a była to kobieta wielkiej urody. Dawid posłał, aby się czegoś dowiedzieć o tej kobiecie. Powiedziano mu, jest to Betseba, córka Eliama, żona Uriasza Chetejczyka. Dawid posłał w końcu, wykazał ją sprowadzić. A gdy ona przyszła do niego, obcował z nią. A właśnie była ona po swoim oczyszczeniu, potem powróciła do swojego domu. Tak, to jest opis pierwszy. Czas między zobaczeniem, on zobaczył Betsebę. I zauważył, jak zobaczył, pojawiło się pragnienie, prawda, z intymnego kontaktu z nią, bo mu się spodobała. Po czemu? Poczuł się grzech. Został poczęty. I płód się rozwija. Mija czas. Bo między zobaczeniem Betrzeby i pojawieniem się tej myśli w jego umyśle, a sprowadzeniem jej do domu musiało trochę minąć. Chociażby jedna cała doba, jeśli nie więcej. Chyba nawet więcej, bo najpierw posyła, żeby się coś o niej dowiedzieć. Oni mu mówią, kto ona jest. Mówi, że ma męża. I nawet to go nie zatrzymało, że ona ma męża. Kazał ją sprowadzić do pałacu. No ona przybyła, no i doszło do czego doszło. Dla kontrastu można tutaj porównać inną osobę ze Starego Testamentu, która była w sytuacji jeszcze bardziej kuszącej niż Dawid, bo Dawid ją tylko zobaczył i musiał, że tak powiem, się wypytywać, ściągać ją do siebie, a skontrastujmy to z zupełnie odmienną postawą człowieka, który miał o wiele większą pokusę, Józefa. Bo żona Potyfara to mu się sama narzucała. Jaka różnica między Dawidem a Józefem? Chociażby pod tym względem. A potem jeszcze by można było czytać 5 do 15, ale już nie będę pytał, bo 5 do 15 to jest, tak? Bo to jest grzech cudzołóstwa. A grzech kolejny, morderstwa, czyli zabicia Uriasza, męża tej każdej kobiety, żeby ją, właśnie nie tyle mieć ją dla siebie, tylko, no chyba, że i tak dla siebie, to możemy różnie na to patrzeć. W każdym razie nie będę czytał, ale opowiem, o co chodziło, żeby przypomnieć historię, żeby troszeczkę Dawida, że tak powiem, oczyścić. Bo Dawid nie miał takiego brzydkiego zamiaru, że tutaj, że po tym grzechu cudzołóstwa, kiedy ona zaszła w ciążę, to on nie zamierzał zabić od razu Uriasza. On ściągnął Uriasza, to możemy przeczytać w tych wersetach od 5 do 15 tego samego rozdziału. On ściągnął Uriasza z pola bitwy, zaprosił do siebie, wypytał jak tam, wiadomo, co tam na froncie, no ale go tego ugościł i upił. Upił go, spił go. Myśląc, że jak się upije, to pójdzie do żony do domu i to dziecko, które się niebawem narodzi jego, będzie przypisane Uriaszowi. No był Uriasz na przepustce w domu, spotkał, poszedł do domu, był w domu dzień, dwa, trzy i no i pewnie wtedy się to dziecko tak zapłodniło, no i grzech Dawida by się został zakryty. Ale Uriasz co? Taki był porządny, że jak się nawet upił, był pijany, po tym porze nie był pijany, ale był po alkoholu, zamiast pójść do żony, do domu, to spał z żołnierzami na zewnątrz. I on go następnego dnia mówi, czemu ty nie poszedłeś do domu i nie odpocząłeś ze swoją żoną? Przecież tam z bitwy przyjechałeś. On mówi, ja, to tam bitwa, żołnierze walczą, a ja tu do domu będę zażywał odpoczynku i rozkoszy? To nie. I drugą noc go znowu upił i on znowu poszedł i znowu z żołnierzami tam na ulicy siedział. Za całą noc przesiedział. On czuł się obowiązany żołnierzem. On nie będzie żadnych miał tutaj wygód. No i widząc Dawid, że go nie skusi w żaden sposób, żeby poszedł do swojego domu i żeby to dziecko poszło na jego konto, Uriasza, postanowił go zgładzić. Napisał, wiemy, list, jak go mają zabić przez zostawienie go samego na polu walki i wycofanie swoich sił, tak żeby przeciwnik zabił go rękami wroga. No ale zainscenizował wszystko osobiście Dawid. I to był i ten czas zachodzenia, właśnie te wersety 5 do 15 opisują czas zachodzenia w ciąże z grzechem morderstwa u Dawida. Te wszystkie próby upicia, wysłania do domu i podejmowane tak, co najmniej dwukrotnie, to były dni. Napisanie listu do Joaba, do dowódcy, wysłanie go z tym listem. Sam Uriasz wiózł list naprzeciwko sobie, na swoją śmierć. Mógł jeszcze nawet później jak ten list napisać, mógł jeszcze potem się rozmyśleć, prawda? Uciąć i wysłać list drugi przez szybkiego gońca do tego Joaba. List, który ci Uriasz dowiezie, zniszczy i nie wykonuj, prawda? Co tam napisałem. Miał dużo czasu. Grzech, ale nie zrobił tego. Więc tak jak mówiłem, im dłużej myślimy, tym jesteśmy słabsi, a to pragnienie, które się początkowo pojawiło, rośnie w siłę. Mimo to, wracając jeszcze do Dawida, nazwany jest w Biblii mężem według serca Bożego. Dlaczego? Bo postawiony przed faktem swojego grzechu przez Boga, nie kombinował, nie krył tego grzechu, nie tłumaczył, nie szukał do siebie jakichś usprawiedliwień, tylko pokutował. Chociaż był królem i na pewno nie było to dla niego łatwe. I z tego powodu Bóg mu to przebaczył, bo kaliber grzechu nie ma znaczenia. Malutki grzech, średni grzech, duży grzech nie ma znaczenia. Malutki grzech, jaka jest kara za duży grzech? Śmierć. A za malutki grzech? Też śmierć. Więc kaliber grzechu nie ma żadnego znaczenia. Widać było, że w przypadku Dawida był on po prostu, tak jak pisze dokładnie Jakub, był pociągany i nęcony przez swoje pożądliwości. Upadłem, miał takie skłonności, taką słabość, na przykład miał do kobiet słabość, tego wynikałoby. No i zapomniał się, rozpędził się i poszedł. Jak burza, jak to się mówi. Ale Bóg nie ma ubogu, nie ma względu na osobę. I skoro napisane jest o naszym Panu, że naszemu Panu nie przepuścił, gdyby zgrzeszył w czymkolwiek, to by przepadł. Przepadł by w której śmierci nasz Pan Jezus. Jego ulubione stworzenie, które sam kiedyś stworzył, o którym pisze z wielką czułością w przypowieściach, czy to chyba tak, jak porównując go do mądrości. Weźmy Judasza. U Judasza grzech zaszedł w ciąże chciwością. Jego pierwsza była chciwość, która jeszcze przed zdradzeniem naszego Pana urodziła się grzechem w postaci wykradania pieniędzy. On, jak wiemy, był skarbnikiem tejże grupy i kradł pieniądze, które nosił w trzosiku. Tam różne osoby pewnie ofiarowały różne pieniądze dla naszego Pana i dla jego uczniów, żeby mieli z czego żyć, bo byli sympatycy, prawda, wśród Żydów naszego Pana, a wśród tych sympatyków były zawsze także i bardziej zamożne osoby, które dawały im pieniądze, wiedząc, że tylko z tego mogą się utrzymać. I Ewangelia Jana, 12 rozdział, 1 do 6, możemy przeczytać, że na 6 dni przed Paschą poszedł Jezus do Betanii, gdzie był Łazarz, który umarł, a którego Jezus budził z martwych. Tam więc przygotowali mu wieczerze, Marta posługiwała, Łazarz zaś był jednym z tych, którzy z nim siedzieli przy stole. Maria wzięła funt czystej, bardzo drogiej maści nardowej, namaściła nogi Jezusa, otarła swoimi włosami, dom się napełnił wonią maści, a Judasz Iskariot, jeden z uczniów, syn Szymona, który miał go wydać, rzekł: czemu nie sprzedano tej wonnej maści za 300 denarów i nie rozdano ubogim? I teraz zauważmy, a to rzekł nie dlatego, że się troszczył o ubogich, lecz ponieważ był złodziejem i mając zakiewkę, sprzeniewierzał to, co wkładano. Myślę sobie, jakby tak 300 takich groszy czy tam denarów wpadło do mojej kieszeni, to tym mógłbym więcej wziąć i by nie było zauważone. I mniej się ma, to wiadomo, raz widać jakiś ubytek. A jak jest dużo, to można więcej wziąć i nie zauważą ubytku. Taki to był człowiek. By zdradzić naszego Pana, jego płód chciwości potrzebował więcej trochę czasu, ale w pewnym momencie nasz Pan postawił go w warunkach, w których albo pokona grzech, albo ten grzech pokona jego. Właśnie to nie grzech. Albo on pokona ten płód grzechu, to pragnienie grzechu, które w nim się rozwijało, albo zwycięży. Dokładnie tak samo Bóg zrobił z Lucyferem. Pisze o tym, że czytaliśmy, że tam że zapragnął w swoim sercu awansować w górę i Bóg, widząc pragnienie jego serca, dał go na opiekuna naszych pierwszych rodziców w Edenie. Prawdopodobnie tylko z tego powodu. I albo pokonasz to pragnienie, wiedząc, że to jest niewłaściwe, no albo zrealizujesz to i upadniesz. I tak samo nasz Pan postawił go, że tak powiem, pod ścianą. W Jana 13 mamy bardzo ładny opis końcowych etapów rozwijania się tego płodu, jeszcze płodu grzechu w postaci zdradzenia naszego Pana. Jana 13, 21, od 21 do 27. Przeczytajmy, bo to też jest ciekawe. I takie pouczające. Ludzka natura. Pokazują ludzka natura, a my działamy tak, dokładnie tak samo. Nie jesteśmy z innej gliny niż Judasz. Nie styczmy się tego porównania, no bo Judasz też był jednym z upadłych członków Adama. Sądzimy, że takich Judaszów to tylko jedna sztuka była w całej historii ludzkości? Nie. Mam nadzieję, że nikt z nas by tak nie zachował, ale takich Judaszów jest całe mnóstwo. Całe mnóstwo, którzy w podobny sposób postępują. Czytam od Jana 13 tym razem. 13, 21 do 27. A po tych słowach Jezus wstrząśnięty do głębi oświadczył, mówiąc: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie wyda. Wtedy uczniowie spojrzeli po sobie w niepewności, o kim mówi. A jeden z jego uczniów, którego Jezus miłował, siedział przy stole przytulony do Jezusa. Skinął więc na niego Szymon Piotr i rzekł: zapytaj, kto to jest, o kim mówi. A on, sparszy się o pierś Jezusa, zapytał go: Panie, kto to jest? A Jezus mu odpowiedział: to jest ten, któremu ja podam umoczony kawałek chleba. Wziął więc kawałek, umoczył go i dał Judaszowi Iskariocie, synowi Szymona. I zauważmy, 27. A zaraz potem wszedł do niego szatan. Rzekł więc do niego: Jezus, czyń zaraz, co masz czynić. Czyli co to mamy? Gdy Jezus wskazał na Judasza jako zdrajcę przez podanie mu tego kawałka chleba, Judasz jeszcze bardziej otworzył się na wpływ szatana. Bo pisze, że a zaraz potem wszedł do niego szatan. Szatan już dawno od niego wszedł, sugestie mu wygadawał. Przecież chodził, że tak powiem, cenę ustalał zdrady, kontaktował się z kapłanami co do wydania naszego Pana. To przecież on nie zaczął tego dopiero tuż w czasie wieczerzy, prawda? Ale wskazanie go, to jest właśnie ciekawa myśl, wskazanie go jako zdrajcy przyspieszyło jego podanie się wpływu szatana do tego stopnia, że aż pod natchnieniem zostało zapisane, że wszedł w niego szatan. Wszedł w niego szatan. Tak się pewnie rozgniewał na naszego Pana, że go wskazał. Mamy takie nawet świeckie powiedzenie, że gniew jest złym doradcą. I najwyraźniej gniew jako uczucie przeciwne boskiemu, bo Bóg owszem gniewa się, ale nie gniewem nienawiści i chęci postawienia na swoim i skrzywdzenia kogoś. Bóg się gniewa w formie dezaprobaty wobec zła. To jest Boży gniew i to jest właściwy gniew. Ale gniew, kiedy człowiek przestaje kontrolować samego siebie, kiedy wpada w, nie wiem, wściekłość, furię i działa, po prostu zachowuje się jak ślepiec i może, nie wiem, pozabijać nawet tych wokół siebie, nie jest dobrym doradcą i takiego gniewu nigdy nie powinniśmy przeżywać. Gniew formy dezaprobaty wobec zła. Jak najbardziej. Urodzony grzech to zdradzenie naszego Pana. Z dwóch powodów. Żeby zarobić trochę pieniędzy, bo zarobił, ale przy okazji miał to jeszcze bardziej niecny niż zarobienie pieniędzy. Przy okazji Judasz chciał zmusić naszego Pana, żeby wezwał anielskie zastępy do obrony samego siebie. Bo Judasz doskonale wiedział, kim nasz Pan był. On nie miał wątpliwości, że to jest Syn Boży. On nie miał wątpliwości, że on może aniołów z nieba wezwać i ci nie pozwolą go aresztować, nie pozwolą mu zrobić żadnej krzywdy. I on właśnie chciał sprowokować Jezusa do takiego działania. I to jest jego główny grzech. Nie te 30 srebrników, które chciał zarobić, tylko że będąc uczniem i sługą naszego Pana, chciał przejąć kontrolę nad naszym Panem. Ty będziesz, Jezu, robił tak, jak ja chcę. Ja cię wprowadzę w takie sytuacje, że ty będziesz musiał wezwać tych aniołów, których nie chcesz wezwać, a wiem, że możesz ich wezwać, bo wiem, że jesteś Synem Bożym. Ja cię zmuszę do tego, żebyś postąpił według mego planu. A mój plan jest taki, że ja cię wydam. Ty oczywiście nie dasz się pojmać, ani aresztować, ani zabić. Wezwiesz aniołów. No i w końcu, zanim manifestujesz przed wszystkimi swoją wielką moc, obalisz władzę i rzymską, i żydowską, i będziesz królem, założysz swoje królestwo. No a ja, i wtedy sobie przypomnisz o mnie, że to wszystko dzięki mnie się stało, że ja to do tego doprowadziłem i pewnie w twoim nowym rządzie będę miał tekę ministra finansów, gdzie będę mógł jeszcze większe pieniądze podkradać, bo to już takie duże imperium, to będą takie kwoty, że zginie te moje prywatne, skromne miliony, które będę wyprowadzał na moje skromne potrzeby. No tak, tam możemy oczywiście tylko wnosić, że to, bo tak się zachował. On nie wydał naszego Pana, on nie doprowadził do śmierci naszego Pana tak jak Żydzi, o których jest powiedziane, że w nieświadomości zabili Jezusa, że nie wiedzieli, kogo zabijają. Judasz wiedział, kogo wydaje i skazuje na śmierć. Można podać by inne różne przykłady, na przykład u braci Józefa, u kolego Datana i Abirama wobec Mojżesza, u Saula wobec Dawida, u książąt babilońskich wobec Daniela, u kapłanów wobec Jezusa, u Żydów wobec Pawła i Barnaby, no ale 6 wybrałem, żeby tylko to zilustrować. Druga część. A grzech będąc wykonany, albo dojrzały, wydoroślały, rodzi śmierć. Dochodzimy teraz do najciekawszego fragmentu. Dlaczego już urodzony grzech, bo zorientowaliśmy się, że to urodzenie się grzechu to jest już grzech. To jest grzeszne słowo lub grzeszne czyny. Już jest grzech. To nie ma jeszcze jakiegoś etapu kolejnego, kiedy on tam coś się z nim dzieje, dopiero jest grzech. Już jest grzech. I pojawia się pytanie najważniejsze. Dlaczego według apostoła ten już urodzony grzech w postaci grzesznych słów lub czynów jeszcze nie zasługuje na śmierć, ale przychodzi kolejny etap. No i właśnie etap tak wykonania, dojrzewania, dorastania i dopiero potem jest ta śmierć. Otóż trzeba powiedzieć wyraźnie, że urodzony, wykonany grzech zasługuje na śmierć. Nie musi żadnych etapów dalszych przechodzić. Zgodnie z zasadą, że zapłatą za grzech jest śmierć. Nie ma. Jeżeli by ta zasada nie działała, no to cała zasada boskiej sprawiedliwości idzie w gruzy, upada. No bo jak? Jest grzech i nie ma konsekwencji, trzeba jeszcze coś, jakiś etap kolejny, jakiegoś dojrzewania, wykonywania, jakiego wykonywania, jak on się urodził, to już był wykonany, gdy się urodził. To jest jego wykonanie. Najlepszymi tego dowodami, że grzech zasługuje z chwilą wykonania na śmierć, jest Adam i Ewa, którzy gdy zgrzeszyli, natychmiast ściągnęli na siebie wyrok śmierci. To, że nie został on wykonany natychmiast tylko etapami, nie zmienia faktu, że wyrok został wydany natychmiast po akcie grzechu. A to, że nie został wykonany natychmiast, to tylko dlatego, że Bóg chciał, żeby Adam i Ewa zdążyli mieć potomstwo, bo chciał, żeby wszyscy ludzie doświadczyli tego życia w grzechu, więc uśmiercenie Adama i Ewy natychmiast byłoby bezcelowe, by odebrało możliwość zakosztowania doświadczenia grzechu ich potomkom. A o to przecież Bogu chodziło, żeby tak właśnie się stało, żeby później ewentualne inne istoty stwarzane znowu nie miały takiego samego problemu jak Adam z Ewą. Brak doświadczenia z grzechem i upadają, bo to dla nich tylko czysta teoria. Potwierdzeniem tej zasady jest nawet nasz Pan. Zresztą nasz Pan? Potwierdzeniem zasady? Tak, bo nasz Pan umarł za ten jeden grzech Adama. Ta wina z Adama i Ewy została przeniesiona na naszego Pana i on umiera dokładnie tak dlatego, że Adam z Ewą zgrzeszyli za ten pierwszy od razu grzech, wykonany grzech nieposłuszeństwa. Nie także jeszcze kolejne etapy. Jest to dokładnie taka sama kara, jaka spadła na Adama. Przy czym Adam na nią zasłużył, a nasz Pan na nią nie zasłużył. I stąd wartość śmierci Jezusa. Nasz Pan umarł za cudzy grzech. Tak? Umarł za cudzy grzech. I dlatego jego śmierć ma taką wartość. Może kogoś innego zwolnić ze śmierci. Bo on na nią nie zasłużył, a został jej poddany. Teraz możemy odpowiedzieć na jedno z pytań, które się tutaj wiąże. Jaką śmierć Jakub ma na myśli? Adamową czy wtórą? No bo on tu mówi, że ten grzech na tym końcowym etapie zasługuje na śmierć. Adamową czy wtórą ma na myśli? Musi mieć na myśli wtórą, bo Adamową wziął na siebie Jezus i ona już nie jest taka straszna. Nie ma co już nikogo straszyć, bo tak wszyscy Adamowo umierają i to nie są tylko ci, którzy grzeszą, umierają, tylko ci, którzy niby nie grzeszą, bo wszyscy grzeszą, więc śmierć Adamową wziął na siebie Jezus, więc Jakub ma na myśli śmierć wtórą. Śmierć Adamowa, to też ciekawe, śmierć Adamowa została naszemu Panu przypisana, tak samo jak Jego sprawiedliwość jest przypisywana nam. To Bóg przypisał Jezusowi śmierć Adamową. Ty umrzesz tą śmiercią i dzięki temu zwolnisz Adama, no i jego dzieci. To Jezus, a bardziej precyzyjnie okupowa ofiara naszego Pana sprawia, że już urodzony, wykonany grzech w postaci słowa czy czynu automatycznie nie sprowadza na grzesznika kary wiecznej śmierci. Dzięki okupowi grzesznik odpowiada tylko za te grzechy, które popełnia z miłości do grzechów, z którymi nie chce się rozstać. Jakub nazywa to procesem dojrzewania tego grzechu. Dorastania grzechu do stanu, w którym go nie można oddzielić od grzesznika. Bo ktoś taki po prostu trwa i żyje w grzechu. Ciągle go popełnia, pielęgnuje w sobie, nie szuka przebaczenia, gdy grzeszy i nie pokutuje, gdy zgrzeszy. Innymi słowy, postawiony na próbie do życia, albo odrzuca, albo marnuje swój udział w okupie. Cały czas trzymając się grzechu i nie chcąc się od niego oderwać, pomimo boskich działań w tym kierunku. Z tych rozważań wynika wyraźnie zatem, że poprawne tłumaczenie to nie, gdy grzech zostanie wykonany, tak jak chyba, nie wiem, która tam Biblia chyba Gdańska tak podawała, że gdy grzech zostanie tak wykonany, Gdańska tak podawała, bo on jest wykonany już na etapie urodzenia się. Tylko poprawne tłumaczenie to jest, gdy grzech dojrzeje, albo jak kody mówią, wydorośleje, czyli gdy w wyniku długiego praktykowania go bez pokuty grzech dojrzeje tak bardzo, tak wydorośleje w grzeszniku, że nie można go oddzielić od grzesznika. Staje się tożsamy z grzesznikiem, więc żeby teraz grzech zniszczyć, trzeba go już zniszczyć razem z grzesznikiem. To jest tak jak plama na ubraniu. Jak taka mocna plama, zabrudzimy ubranie jakąś mocną substancją, że nie da się jej usunąć. Żadnymi waniszami, ani innymi proszkami się nie da. No to, co trzeba zrobić, to wyrzucić całą szatę. Bo się nie da oddzielić plamy. Lepiej zatem zabić grzech w sobie, oddzielając go w ten sposób od siebie, niż umrzeć razem z nim. To logiczne. To bardzo ładnie jest u Ezechiela w 18 rozdziale podane, gdy Bóg zwraca się do narodu żydowskiego, Ezechiela 18:23, gdzie w bardzo taki wzruszający sposób Bóg mówi: czy rzeczywiście mam upodobanie w śmierci bezbożnego, mówi wszechmocny Pan, a nie raczej w tym, żeby się odwrócił od swoich dróg i żył? I nieco niżej, w wersecie 31 i 32: odrzućcie od siebie wszystkie swoje przestępstwa, które popełniliście przeciwko mnie, i spójrzcie sobie nowe serce i nowego ducha. Dlaczego macie umrzeć, domu izraelski? Gdyż nie mam upodobania w śmierci umierającego, mówi wszechmocny Pan. Nawróćcie się więc, a żyć będziecie. Taki jest boski punkt widzenia. Z 6 osób, które przytoczyłem jako przykład poczynania i rdzenia grzechu, czyli Lucyfer, Ewa, Adam, Kain, Dawid i Judasz, 2 pozwoliły grzechowi dojrzeć, wydorośleć tak bardzo, że czeka już ich tylko wtóra śmierć. Lucyfer na to pozwoli i Judasz na to pozwoli. Natomiast jedna z tych 6 osób otarła się o nią. To Dawid. Dawać by się mogło, taki mąż według serca Bożego, no tak, bo dobrze się zachował, ale otarł się. Zacytuję słowa brata Joelego z Stronicznej Prawdy, ale to są słowa brata Joelego, ale myślę, że niczym one są jak najbardziej prawdziwe i oddają prawdziwy stan rzeczy. Gdyby Dawid nie pokutował w swym krnobnym postępowaniu, lecz trwał w nim, czyli gdyby odrzucił napomnienie Natana, tak, wysłanego do niego przez Boga i nie pokutował po tym, co Natan mu opowiedział i skonfrontował mu go z grzechem, to gdyby nie pokutował, straciłby stanowisko w klasie starożytnych godnych, a ostatecznie w wieku tysiąclecia samo życie. Podobnie jest z wielką kompanią i młodoczynnymi godnymi. Jeśli praktykują grzech i trwają w nim bez pokuty, tracą stanowisko łaski u Boga, a ostatecznie samo życie. I są to z pewnością prawdziwe słowa. Wrócą ci, którzy nie byli spodzani z ducha i nie skorzystali ze zakupu w tysiącleciu zmartwychwstaniu, bo Jezus za nich umarł, ale już się nie podniosą. Krystalizacja charakteru zły. Grzech wydoroślały. Doprowadzony do stanu, w którym nie można go oddzielić od grzesznika. To pewnie z tego powodu nasz Pan, zdając sobie z tego sprawę, powiedział o faryzeuszach, jakże ujdziecie ognia Gehenny. A nie byli przecież oni spłodzeni z ducha, a mimo to tak do nich powiedział. To znaczy, że z niektórymi z nich będzie krucho. Także jest zresztą, dlatego jest rzeczą bardzo ważną, żeby uważać na nasze pożądliwości, jak mówi Jakub, albo pragnienia serca, bo to ma na myśli, to silne pragnienia serca, z którego mogą pochodzić zarówno dobre uczucia, pełne miłości, i one będą poczynać odpowiednio dobre słowa i czyny, ale mogą też pochodzić grzeszne, tak, słowa i uczynki, a każde grzeszne słowo i każdy grzeszny uczynek odprowadza od Pana i od Jego Ducha i zbliża do punktu, w którym grzesznik nie nadaje się do niczego innego, jak na wtórną śmierć. Bo kiedyś każdy z nas stanie na próbie do życia. Każdy na nią kiedyś stanie i każdy na nią będzie do tego punktu się przybliżał, a przybliżanie następuje także i w tym życiu. Nawet jeżeli nie osiągniemy tego punktu, bo bez spłodzenia z ducha nie osiągniemy, to możemy bardzo, bardzo się przybliżyć. I możemy sobie już nie, możemy już nie zawrócić w wieku tysiąclecia. Stąd zachęta apostoła Pawła, żeby myśleć tylko o rzeczach czystych. Tak? Nie będę czytał, ale Filipensów 4,8 o tym, co z czystym przemyślajcie. Żeby nie dopuszczać do umysłu tych rzeczy, które są nieczyste, bo bez względu na to, z jakiego kierunku przychodzi atak, czy od świata, czy od ciała, czy od diabła, to czy nasze ciało, czy świat, czy diabeł, to żeby doprowadzić nas do upadku, żeby zachęcić nas do jakiegoś grzechu, to musi wejść z myślą do umysłu. Nie ma innej drogi. Przez nogę, przez kolano, przez łokieć nie wejdzie. Musi przez umysł, czyli musi myśl się pojawić. Sugestia, myśl w umyśle. Nie ma innej drogi, żeby skusić grzesznika do grzechu. Trzeba mu do umysłu wsunąć myśl albo sugestię jakąś, prawda? No wiadomo, jeżeli szatan będzie je wsuwał, to nigdy nie będzie to, nie będą to ku dobremu. I teraz kwestia do nas, co my robimy? Czy tak jak Jezus uśmiercamy w sekundzie pojawienia się, o, to byłoby super, ale nie, my tacy dobrze nie jesteśmy. My bardzo często pozwolimy tym myślom zapoczątkować, począć. Pozwolimy w nich zapoczątkować płód grzechu. Ale nawet jeżeli pozwolimy, to zawsze mamy cały czas, dopóki się nie urodzi ten grzech, mamy czas dokonać aborcji. Usunąć to. Im wcześniej, tym lepiej. Jeżeli nie na etapie samej myśli, jak zrobić, jak potrafił robić nasz Pan, to chociaż na etapie, na początkowych etapach rozwoju płodu, już po poczęciu. Bo Pan Jakub daje trochę ten czas, prawda? Daje ten czas na poczęcie, bo mówi, tak? Gdy pożądanie, pożądliwość zajdzie w ciążę, no to zajdzie w ciążę, no i ma na myśli już, zajdzie w ciążę i ten płód się rozwinie. To rodzi grzech. No ale można zajść w ciążę i nie urodzić grzechu. Każdy wie, że jednak między poczęciem a urodzeniem jest trochę czasu i są pewne etapy rozwoju tego płodu. Tak, tak jest w życiu ludzi i tak jest także w życiu tym fizycznym, jak i duchowym. Jeżeli zablokujemy tam nieczyste myśli, już w naszych umysłach, na etapie myśli, to nie będziemy mieli dużego problemu z opanowaniem naszych słów i naszych czynów. Paniemy coś głupiego wtedy, ale to nie będzie. To będzie takie chwilowe, natychmiast to wycofamy, bo nie myśleliśmy, nie chcieliśmy tego powiedzieć. Pamiętajmy, że jeżeli coś złego powiemy lub zrobimy, a nie chcieliśmy, przeproszenie i wycofanie się nie sprawia żadnego problemu. Każda osoba, która nieumyślnie coś złego zrobi, z chwilą, gdy na to się mu uwagę zwróci, od razu mówi przepraszam, nawet sieci tak działają. Każda osoba, która myśli o tym, żeby coś złego powiedzieć albo zrobić, gdy to zrobi, nie przeprasza. Nawet gdy się uwagę mu zwróci. Kombinuje, oburza się na zwrócenie uwagi, a ty jesteś lepszy i tak dalej, takie różne, co tam zależy od sytuacji. I to jest właśnie ta cała różnica. Dlatego, żebyśmy nie byli, im mniej jesteśmy świadomi tego zła, które czynimy, tym łatwiej będziemy się mogli podnieść. To jest tak znowu prawo psychologii. Tak działa. Natomiast jeżeli nieczyste myśli dopuścimy do umysłu i pozwolimy im tam pozostawać, prędzej czy później ujawnią się w naszych słowach i naszych uczynkach. Nawet jeśli w końcu rozpoczniemy walkę z nimi, usunięcie ich samych i śladów po nich może zająć wiele, wiele lat i czasami się nigdy nie skończy powodzeniem. Postępujmy, na koniec taka rada, postępujmy jak w chorobach fizycznych. A jak postępujemy w chorobach fizycznych? Unikamy tylko samych chorób jako takich? Czy także wszystkiego, co może do tej choroby doprowadzić? No raczej unikamy. Normalny, zdrowy, zdrowo myślący człowiek unika wszystkiego, co może doprowadzić do choroby, a nie tylko samych chorób. Czyli unikamy zarazków, bakterii, trujących substancji, niebezpiecznych sytuacji, niebezpiecznych ludzi, którzy mogą nas doprowadzić do pewnych problemów. Więc bądźmy przynajmniej tak samo mądrzy, jeśli chodzi o nasze zdrowie duchowe. Nasze zdrowie duchowe jest ważniejsze niż nasze zdrowie fizyczne. Bo to życie fizyczne prędzej czy później z powodu wyroku adamowego się skończy. A nasze życie wieczne, zależne od naszego duchowego życia, może być wieczne. Jest szansa, że będzie wieczne. Oby było takim. Życzę tego wszystkiego braciom i siostrom i dziękuję za uwagę.